Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze i dzień dobry, drodzy widzowie.
Dzisiaj będzie odcinek, w którym się nie zgadzamy.
Czekaj. Czy to już czas?
Czy to już czas na ten odcinek?
Tak. Którym... Moi drodzy, to już czas na ten odcinek. Wiem to, bo mój zegarek pokazuje czas. A wasz?
Ale to jest nieaktualny zegarek Garmina. Nie wiem, czy się chwalić sobie.
Ale pokazuje czas. To jest najważniejsza jego funkcja.
Pokazuje raz. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku chcemy odpowiedzieć na jedno z najczęściej zadawanych pytań, które mają przynajmniej z naszego doświadczenia początkujący sportowcy, czy to biegacze, czy to ludzie, którzy chcą zacząć się ruszać.
Albo tacy, co mają do wydania parę koła i nie wiedzą na co i coś sportowego by sobie kupili, a tylko żeby się przydało też do życia.
Tak, i są tylko dwa takie pytania. Pierwsze pytanie to jest jaka przedtreningówka, a drugie pytanie to jest jaki zegarek.
To jest dramat, no ale tak jest.
Ale przedtreningówka czy zegarek?
Przedtreningówka, te pytania, suplementy, to jest rak, no ale no niech będzie.
Tytuł dzisiejszego odcinka, powiedzmy roboczy w momencie jego nagrywania, to jest pytanie, czy sportowy zegarek sprawi, że będziesz fit? Ja uważam, że sprawi, bo jestem treningowym nerdem.
A ja uważam, że to zależy, ale raczej nie.
Więc, jeżeli chcecie wiedzieć, czy warto wydawać grube tysiące złotych...
Albo chude, bo można też mniej wydać.
Albo można wydać...
Po prostu, coś trzeba wydać.
Coś trzeba wydać. Można na opaskę Mi Band, można na wypasionego Garmina z tytanowym bezelem i czymś tam jeszcze. Ale pytanie, czy w ogóle warto i co to zmieni w treningu. Więc, dzisiaj będziemy o tym rozmawiali... Ale uczynimy to zaraz po segmencie żeprolejków Sawiego.
Zostałem zbity z tropu. A już miałem taki świetny tekst przygotowany o tych zegarkach. Jakoś to się miało przeplatać z tymi obserwacjami i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli dotarliście do tego momentu i chcecie posłuchać o tym, czy warto, czy nie warto, to przede wszystkim warto nas wesprzeć. I możecie nas wesprzeć na wiele różnych sposobów. Możecie się za nas pomodlić, wysłać nam jakieś dobre myśli, uśmiechy, kogoś przytulić w naszym imieniu, albo dać lajka, obserwację, skomentować ten odcinek, albo dzwoneczek, żeby być na bieżąco na YouTubie. To będzie bardzo dobry uczynek dziś. Już wasz pierwszy.
Pomodlić. Wow.
No tak, no można, można.
Okej, okay, Marcin. Nasz odcinek nie jest sponsorowany przez żadnego producenta. W ogóle mamy taką filozofię, że nie bierzemy pieniędzy ani od producentów suplementów, ani sprzętu.
Mówimy, bierzemy pieniądze za co uważamy. Plany treningowe, bo są dobre.
Tak, natomiast sam podcast produkujemy własnym sumptem, więc jeżeli oprócz modlitwy chcielibyście
poświęcamy polubić, na to nasz czas.
Tak. Marcin, oczywiście jest tak, że jak kupisz plan treningowy, albo będziesz słuchać podcastu, albo kupisz sobie super sprzęt, świetną przedtreningówkę.
Albo masz już garażową, domową siłownię, bo już wiesz, jak ją zaaranżować.
Otóż to. Ale żaden sprzęt i żaden plan i żadna wiedza, w cudzysłowie mówiąc, z internetu, żadne lifehacki, które tak bardzo wszyscy lubimy,
nawet
nie sprawią.
Nawet chat GPT nie zrobi tego za was.
To bym się kłócił, ale okej.
Myślisz, że zrobi?
No myślę, że jak wrzucą go w jakiegoś robota, to zrobi.
Znaczy hologram zrobi, ale ty fizycznie nie zrobisz. Jeżeli ty nie zrobisz, to nikt nie zrobi.
Są dwie rzeczy, których nie da się wyoutsourcować. Pierwszym jest... fitness, czyli dbanie o swoją kondycję.
Tak, tego drugi, już nie da kupić, to jest fajne.
Drugi to jest rozwój osobisty, czyli dbanie o swoją wiedzę, tego też nie da się kupić. I to są w zasadzie dwie rzeczy, których nie można odsorsować.
Dlatego się tym zajmujemy.
Więc Marcin, uważasz, że zegarek sportowy nic nie daje?
To słuchajcie, to tak. Zacznijmy to nie, żeby tego, było powiedziane, no, że ja jestem kompletnie przeciwnikiem zegarków sportowych, bo to byłaby trochę hipokryzja, bo też lubię takie sprzęty, też lubię czytać różne recenzje, patrzeć co nowego na rynku. Też używam takich sprzętów już od lat. Zresztą mam na każdym odcinku tego podcastu mam na łapie ten zegarek, bo go często używam. Raczej już teraz częściej do sportu, czy generalnie do monitorowania czasu. Albo jak jeszcze prowadziłem tak więcej treningów z ludźmi, no to używałem go jako stopera. Na przykład wiedziałem, ile trening jeszcze będzie trwał, albo jak była jakaś jednostka wymagająca kontroli czasu, ktoś biegał na czas albo coś innego robił na czas, no to jakoś tam kontrolowałem. W swoich treningach go bardzo często używam. W zasadzie za każdym razem, jak trenuję, to mam na ręce zegarek. Chyba, że nie wiem, pracuje z ketlami, obijałby się bardzo i mógłby sobie...
No z ketlami jest ciężko.
Mógłby sobie biedny zrobić.
Ale jak go odwrócisz na drugą stronę, to może trenować z ketlem, bo to już też trenowałem, że odwracam go.
Tak, no oczywiście da radę. Mhm. Używałem w swojej historii zegarków Polar, używałem w swojej historii zegarków do treningu G-Shock, takich najprostszych, które były dawno temu popularne. Używałem zwykłego zegarka, takiego zwykłego stopera, no name'a, takiego, z którym biegałem i miałem dawno, dawno temu policzone mniej więcej dystanse. Na stadionie było najłatwiej biegać, albo gdzieś w parku, no to wiedziałem, że od tego skrzyżowania do tego mniej więcej tyle i tak dalej. No i jakoś tam patrzyłem, ile czasu minęło, no bo zawsze bieganie z telefonem czy z czymś mi raczej nie sprawiało.
Masa ludzi biega z telefonem, zauważam. Frajdę.
Dużo ludzi biega z czymś w ręce, z butelką, z telefonem. No to wszystko... No, okej, okay, no jak już lepiej, żeby biegali, niż nie biegali, ale to mocno zaburza pracę, układu ruchu, więc lepiej, żebyście tego nie robili. Schowajcie za ten telefon do kieszeni albo napijcie się na początku treningu czy na końcu tej wody. Nie musicie z nią lecieć ze 30 minut po alejkach w parku. Więc przerobiłem tych zegarków trochę. Mhm. Od już... no.
I świetnie wyglądasz.
6 czy 7 lat. Bardzo dziękuję. Używam Garmina i jestem po prostu z tych Garminów bardzo zadowolony, więc będę mówił z takiej perspektywy użytkownika sprzętu, ale gościa, który trochę przeanalizował różne badania na ten temat, ma swoje zdroworozsądkowe przemyślenia, patrząc na to, jak ludzie, z którymi współpracował wcześniej i teraz współpracuje, używają tego sprzętu. Wiadomo, jest to jakiś wycinek. Widzę, jak ludzie, z którymi ja się zadaję, podchodzą do tematu tej technologii całej. I widzę tutaj sporo mimo wszystko zagrożeń. Oczywiście są plusy, jest nam łatwiej. To nie jest tak, że powinniśmy wrócić do czasów, gdzie żyli jaskiniowcy, ale jednak no, widzę tutaj dużo zagrożeń, po prostu.
Dobra, Sawi, to zacznijmy od takiej szerszej perspektywy. Co teraz oferuje rynek tak zwanych zegarków smart czy akcesoriów sportowych ubieranych na nadgarstek? To mogą być też opaski sportowe.
Wearables w badaniach po angielsku.
Wearables,
to,
właśnie.
To jest słowo klucz. Wearables, jak bo to nie tylko zegarki.
Przychodzi do ciebie trenujący i mówi: Sawi, jaka przedtreningówka, jaki zegarek? To tak. Ty rysujesz mu taki ogląd rynku. To jak
ja
on wygląda?
Najpierw mówię: weź ty tutaj, siadaj, notuj. Zabierz się najpierw za robotę, a resztę kupimy później. To jest gadżecik. Traktujmy te rzeczy jako coś dodatkowego. Dla niektórych może to być w ogóle motywacja, żeby się ruszyć, no bo już wydałem parę tysięcy na sprzęt, no to już naprawdę teraz się ruszę. Okej, okay, no przyjmuję to, na pewno są i tacy. Natomiast co oferuje rynek na początku? Przede wszystkim są zegarki mechaniczne, takie klasyczne, takie, które jak już są takie te lepsze, bardziej uznane marki, to można dać później dzieciom w spadku albo wnukom, albo coś. Na rynku wartość rynkowa takich różnych zegarków jest zatrważająca i rozmawiałem z kolekcjonerami zegarków, z ludźmi, którzy sprzedają ekskluzywne zegarki i zegarki naprawdę potrafią kosztować kupę pieniędzy.
Ale nie mierzą kroków, czy mierzą? Czy dajesz takiemu dziecku później zegarek całą twoją historią treningową 30 lat, nie jest dlatego tyle warty,
no
bo
właśnie,
to nabiegane
no
tyle na nim.
Ja tu mówię o prawdziwych zegarkach i na pewno będą słuchać nas ludzie, którzy tak podchodzą do tych wszystkich smartwatchy, mądrych zegarków, wyświetlaczy i tak dalej, że to są gadżety. To wygląda jak zegarek, to spełnia funkcję zegarka, pokazuje czas, ale to nie jest dokładnie to, co kiedyś. Ja przyjmuję tę argumentację, rozumiem was, spoko, siadajcie tam spokojnie, nie denerwujcie się, jak wam tętno skoczyło. Znaczy, nie wiecie, jak wam skoczyło, bo nie mierzycie tego na zegarku klasycznym. To posłuchajcie do końca. Rozumiem to. Warto, albo można mieć kilka. Można mieć jeden ładny zegarek, z którym idziesz na spotkanie biznesowe, albo na obiad niedzielny, albo na ślub. Albo na resztę dnia, albo na trening zakładasz sobie taki brzydki plastikowy Garmin, ale do sportu się nadaje bardziej. Są zegarki smart. Chociaż to jest, nie wiem, czy to jest dobra nazwa. No są zegarki smart, jak smart workout. Takie niby mądre zegarki elektroniczne, które jeszcze, nie wiem, z 10, 12, nie wiem, kiedy ten pierwszy Apple'owski zegarek wyszedł. Chyba 11 lat temu, 2015.
A wiesz, że mam pierwszy Apple'owski zegarek?
O, działa?
Działa.
Jeszcze działa?
Mój syn ostatnio wynalazł gdzieś w półce i podłączył sobie do twojego telefonu. Do swojego telefonu i działa.
No, widzisz.
Pierwszy słuchaj, jaki wyszedł.
No i to było gdzieś tak z 10-11 lat temu. I to jest właśnie fajna historia, bo wcześniej wydawało nam się, że nie potrzebujemy takich rzeczy, nie? A potem przyszedł Apple, pokazał nam, że hej, potrzebujecie tego. Dawać pieniądze. No i my wszyscy, o Jezus, potrzebuję tego, naprawdę potrzebuję tego sprzętu. Zastanówmy się, jak zmienia się moda, jak zmienia się technologia. Pamiętacie czasy, może ci, którzy słuchają, są trochę starsi, pamiętają czasy Walkmanów. Miałeś taką potrzebę zakupową, że czułeś, że o Jezus, potrzebuję mieć taki Walkman albo później Discman?
Wiesz co, miałem potrzebę.
Gdzie teraz jest ten twój Walkman i Discman?
W moim muzeum osobistym.
Okay,
elektrośmieci.
No, bo ty jesteś nerdem.
A później wyciągam go za 20 lat, pokazuję dzieciom, moje dzieci mówią, co to jest? Wiesz, kaseta magnetofonowa, co to?
Stary, ja czekam, aż moja córka zapyta się, kto wydrukował w 3D ikonkę Save'a. Ja mam dyskietki, na których miałem programy. Turbo Pascal i takie rzeczy, tam wszystko mam na tych dyskietkach.
A za mnie się śmieję, że nerdem jestem. Ale poczekaj, mam coś do dodania odnośnie tej potrzeby zakupowej.
Tak.
Kiedyś takie sprzęty typu właśnie Walkmany, Discmany i inne, bo przed Apple'em też były smart zegarki, w cudzysłowie. Zegarki, które mierzyły kroki i różne parametry. Miały GPS.
Przecież był odcinek u nas na kanale, zresztą gdybyście oglądali, obserwowali, to byście wiedzieli, nie uciekłyby wam fajne treści, że był odcinek o tym micie 10 tysięcy kroków i z czego to się wzięło. W Japonii zegarek, tłumaczyła się jego nazwa na 10 tysięcy kroków, ten taki właśnie krokomierz tam sprzed 50 czy iluś lat.
Tak.
No więc to są różne gadżety w historii były wykorzystywane. Oczywiście, że tak.
No i posłuchaj, to co zrobiło Apple, to nudny, brzydki zegarek smart watch, oni zamienili w akcesorium modowe. I oni pokazali, że ten smart zegarek...
Znaczy akcesorium modowe...
W sensie nie akcesorium takie dla nerdów, nie, że o, tu ci zmierzy coś tam, tu ci pokaże coś tam, tylko oni, oni zaczęli pokazywać ten rodzaj elektroniki jako coś modnego, że tam były ze złota, jak ileś tam karatowego, że były do tego świetne paski.
Pamiętam.
I oni ubrali właśnie technologię w coś, co jest modne i od tamtego czasu zegarki smart zyskały na popularności, ale nie dlatego, że one zbierają dane i pokazują ci, jak masz żyć, tylko dlatego, że one są reklamowane jako ładne i pokazywane jako coś trendy.
Właśnie ci wspomniani koneserzy, sprzedawcy zegarków, tych takich lepszych, takich
prawdziwych zegarków,
typu ktoś ma w domu jakiegoś unikalnego, rzadkiego patka, to pewnie teraz zabolało go serduszko, chociaż nie wie ile, bo nie mierzy tego mu ten patek. Jak my tutaj mówimy, że to są zegarki modowe, no takiego tak, Hojera, czy jakiegoś no Rolexa. Rolexa to może nie, te Rolexy to taka trochę już teraz to już takie, no nie jest to już takie super.
Nie?
Wydaje mi się, że nie. Ci tacy lepsi, którzy rozmawiają, z którymi rozmawiałem o tych zegarkach, to traktują je jako takie... Wiesz, masz czasem takie wrażenie, że jedziesz na wakacje i są tacy ludzie, którzy ubrani są od stóp do głów, te krzykliwe marki modowe, które kiedyś uznawane były za takie naprawdę prestiżowe, a teraz wiesz, majtki, ktoś ma Gucci, na czapce ma Gucci, tu na okularach coś i to Gucci to takie już takie... No to te Rolexy to chyba już takie są właśnie takie... No nieważne.
Jak masz patka, to trzymasz go w sejfie, a nie na nadgarstku. Więc ci nic nie mierzy, bo nie może.
W każdym razie, do takiego właśnie, no patrz, no ty dałeś Apple Watcha, przekazałeś następnemu pokoleniu.
Nie przekazałem.
Będzie nosił.
Ja go schowałem,
ale
go wygrzebał
się nie robi,
gdzieś.
To nie będzie zegarek modowy. On się w końcu zepsuje, rozłoży się, tyle.
Słuchaj, teraz zaczyna być moda znowu na te. Były takie odtwarzacze kiedyś od Apple'a, MP3.
iPod.
One się nazywały AirPody.
AirPod to słuchawki.
A Air, jak powiedziałeś?
iPod.
iPody, tak.
Takie małe kosteczki.
No, albo takie duże, większe z wyświetlaczem. Znowu się to, słuchaj, robi moda, mimo że tego już
od dawna nie ma. To czasy Steve'a Jobsa, nie?
No, i ja takiego też mam.
Ja też
takiego mam. Ale jeszcze go nie znalazł.
Ja takiego mam. Ja mam takiego normalnego iPoda,
no.
Co miał mały taki wyświetlaczyk. Dużo tam miał pamięci.
No to
8 gigabajtów chyba miał, albo 16.
Schowaj go przed córką.
Ale miałem też taką kostkę, taką malutką, co sobie przypinałem do biegania. Na słuchawce był na kabelek Shuffle. On był taki 2 gigabajty.
Schowaj, bo za parę lat za niego patka kupisz, słuchaj.
Powiem ci, całą metalikę tam miałem. Wystarczające.
No, więc.
Mamy,
mamy zegarki, które są.
Mamy te takie mądre zegarki, tak, one tam pokazują wam, tu przychodzą powiadomienia, maile, SMS-a se można odczytać. Jakieś tam funkcje mają sportowe też, bo tak z 1/4 w tych badaniach takich ankietowanych odpowiada, że kupują taki zegarek, no bo tam funkcje zdrowotne, będą mierzyli tam tętno, EKG, pulsoksymetr i w ogóle. Ludzie teraz mają taki mental i physical health awareness, że chcą wiedzieć, że tam będą zdrowsi, co jakby coś się działo, no to zegarek ich poinformuje wcześniej. No i to jest taka potrzeba zakupowa, że no kupię, bo będę dbał o siebie. Przy czym większość ludzi naprawdę po kilku miesiącach już odpuszcza te wszystkie funkcje, ale zegarek dalej zbiera u nas te wszystkie wrażliwe dane.
No właśnie, i tu jest jedna rzecz, którą chciałem nadmienić jako nerd.
Jako nerd.
Otóż zegarki zbierają dane, ale rzadko kiedy same je przeliczają i same je przetwarzają i same generują wam rekomendacje. To są po prostu ekrany z zestawem czujników, które gdzieś te dane wysyłają i zbierają feedback z powrotem. Na przykład Garmin 4 lata temu on kupił taką firmę, która nazywa się Firstbit. Firstbit to był właśnie firma, która zajmowała się algorytmami, których zadaniem jest, nadal jest, przetwarzanie tych wszystkich danych sportowych pobieranych przez wasz zegarek.
I dlatego ten Garmin
wytyczne.
Ma taką dobrą analitykę.
I dlatego Garmin ma dobrą analitykę, bo kiedyś właśnie Firstbit obsługiwał różne smartwatche, nie tylko Garmina, ale Samsunga, Apple'a, chyba tylko wybrane aplikacje. Ale w momencie, kiedy Garmin go kupił, ja już nie widzę na ich stronie, że inne zegarki są wspierane. Więc pamiętajcie o tym, że sam zegarek to jest tylko zestaw czujników, ale dane i insighty, które ten zegarek wam produkuje na podstawie tych czujników, to jest zupełnie inna bajka.
No dobra, przeszliśmy płynnie do zegarków bardziej sportowych. No bo te smartwatche, no to tam wiemy, jak macie iPhone'a, no to raczej, jeżeli już chcecie jakiś taki mądry zegareczek, to sobie pewnie kupicie Apple Watcha.
Nie.
Bo będą ze sobą współgrały.
Nie jak kupujcie Apple Watcha.
Jak macie Samsunga, no to kupicie zegarek Samsunga, który się nazywa, nie wiem jak,
Galaxy.
Samsung Watch, Galaxy Watch. Galaxy
nie,
Watch chyba.
Nie kupujcie.
Galaxy Watch. Jak macie Huawei, no to pewnie kupicie Huawei, bo zakładam, że te rzeczy działają ze sobą dobrze, jak są z tej samej firmy.
A jak Orbitrek, to z jakiej firmy byś kupił? Dobra, przepraszam.
Do Orbitreka od razu dorzucają pranie do schnięcia. Nie,
masz rację? Producenci wypuszczają...
Nie możemy drzeć łacha z ludzi, co mają Orbitrek w domu. No, Paweł, ogarnijmy
to się. To znajdzie mi kogoś innego do darcia łacha, to się przestawimy. Ale masz rację?
A może można by wymienić Orbitrek na starego Apple Watcha?
Słuchaj, masz rację, że producenci robią dodatki do telefonów w ramach własnego ekosystemu, one działają lepiej. Natomiast to nie jest powiedziane, że one działają dobrze, bo algorytm za zegarkiem, tak na przykład w Apple. Apple ma swoją platformę, ona się nazywa Apple Health. Mhm. Ale i zegarek...
I w iPhone'ie ona też jest.
I w iPhone'ie też jest.
Jeszcze nigdy jej nie kliknąłem.
I zegarek przesyła dane do tej platformy. Ona też nam pokazuje, ale jeżeli chcesz na przykład Apple Watcha dobrze wykorzystać pod kątem fitnessowym, to musisz mieć osobną aplikację, która ma własną platformę i przetwarza dane gdyby w ramach własnych
lepiej.
Serwerów i kosztuje dodatkowe pieniądze. I pytanie czy to ma sens, nie? Więc same zegarki działają lepiej, natomiast to, co z nich wyciągacie finalnie, jaka jakość, to tutaj bym się zastanowił bardzo mocno.
To jest taka technologia, no kiedyś to w Bondzie było, że Bond przez zegarek gadał, coś tu się, wiesz, pisać można było, do kogoś można było zadzwonić, coś. A teraz takie rzeczy normalnie się robi. Moja żona już zostawia gdzieś tam telefon, leży sobie gdzieś tam, jak chodzi po mieszkaniu, no to wiesz, ktoś do niej dzwoni i odbiera na zegarku i tam, wiesz, rozmawia.
O kurde,
kosmos, nie? Z zegarkiem możecie sobie zapłacić w sklepie, no niby spoko, ale...
I to jest super wygodne. Wiesz... To jest super wygodne.
Okej, przyjmuję to, tam muzykę se można
tak,
odpalić.
To też.
Super wygodne, tak, jak najbardziej. Ale wiesz co, to jesteśmy na takiej dłuższej smyczy. Na początku mi się wydawało, jak te pierwsze zegarki, co miały powiadomienia. No ja już miałem Garmina, to Garmin ma te powiadomienia. To nie jest taki super wyświetlacz jak w tych smartwatchach. Te wyświetlacze są jakiejś tam innej technologii. Jeszcze do wczoraj wiedziałem jakiej. W każdym razie no nie są to takie super te wyświetlacze, takie przejrzyste, że maila byś tu nie odczytał, ale dzięki temu w każdych warunkach w outdoorze dobrze wyświetla te wszystkie parametry.
No i bateria trzyma 3 tygodnie.
No dokładnie. To jest kółko, a tam jest kwadrat, więc tam łatwiej się czyta wiadomości i tak dalej. Te wszystkie, ponoć te maile są bardziej intuicyjne i na pewno jest sporo użytkowników Apple Watch, którzy będą słuchać tego odcinka, bo Apple Watch, z tego co wiem, to w ogóle przejął rynek w ogóle zegarków. Wszyscy producenci szwajcarskich zegarków mniej sprzedają niż Apple te swoje Apple Watche paskudne.
Dlatego, że tak je wypozycjonowali jako właśnie akcesorium modowe.
Bo ludzie czują, że po prostu muszą wydać te parę koła na to przedłużenie iPhone'a. Słuchajcie, co więcej daje wam zegarek versus wasz telefon?
Daje wam więcej dystrakcji, bo jak...
Właśnie. Nic nie daje więcej tak naprawdę pozytywnych rzeczy. To jest telefon, tylko gorszy.
Nie,
mniejszy
to jest,
wyświetlacz.
To jest zewnętrzny ekran do telefonu, tak okay, w zasadzie.
Czyli gorszy telefon. I tak musisz mieć ten telefon. To raczej nie jest tak, wiem, że niektórzy mogą się tutaj spierać, że można zostawić telefon w domu i iść na bieganie, albo iść na spacer, albo iść do pracy i zadzwonisz w razie czego z tego telefonu, albo nie wiem, magicznie przywołasz telefon zegarkiem czy coś. Rozumiem to, ale i tak większość ludzi, którzy wyjdą z domu, zostawiając telefon, od razu ich serduszko tejkuje, że telefon został, a oni, wiesz, rozdzielili się z rozłąka i nagle są smutni. Chociaż ci, którzy mają ten stary zegarek mechaniczny, nie wiedzą, jak bardzo im serduszko pika, bo nie mają czujnika tetna. Ale wiesz, do czego zmierzam? I tak się nie rozstajemy z telefonami, więc to jest po prostu kolejny gadżet, który musimy ze sobą mieć.
No ale mówisz, żeby nie biegać z telefonem raczej
i musi
w ręce.
Być, no w ręce nie, ale w kieszence można mieć. Jak chcesz wezwać pomoc, jakby cię niedźwiedź gonił dziki albo, nie wiem, zgubiłbyś się w lesie, no to aczkolwiek Garmin ma te wszystkie mapy i jest w stanie cię zaprowadzić do punktu startu. To jest akurat spoko, używałem tego w lesie parę razy. Do czego zmierzam? To jest kolejny elektroniczny gadżet, który co drugi dzień albo codziennie, tak, te wszystkie iPhony, trzeba ładować.
Nie no, Garmina trzeba ładować raz na 3 tygodnie.
No, raz na 2-3 tygodnie. Chyba, że w outdoorze ciśniesz, w Bieszczadach gdzieś biegasz 24 godziny albo coś, używasz GPS-a, no to się szybciej wyładuje. Tam z tydzień ci będzie, czy ma ta bateria. Może z 10 dni.
No, ale mimo wszystko nie codziennie.
Ale wiesz, jak wyjeżdżam gdzieś na 2 tygodnie, to nawet nie stresuję się z tym, czy zabrałem ładowarkę do zegarka, czy nie, bo ja wiem, że jak sobie go naładuję przed wyjazdem, to 2 tygodnie to spokojnie będzie trzymała ta bateria. Jest git.
No dobra, Sawi, jesteś sceptyczny, bo to jest gadżet, to są wszystko gadżety. Ja się z tym zgadzam. Więc, pomijając aspekt gadżetów, i to jest negatyw, po prostu bycie gadżetem, ale przejdźmy do pozytywów, no bo są te wszystkie dane, które zegarki zbierają lepiej lub gorzej.
W ogóle
które
to przejdźmy do tego,
gorzej.
Że są sportowe zegarki. Trochę inaczej je traktujemy
to znaczy?
Niż te smartwatche. Wiadomo, że okay. Garminy to też mogą podpadać pod kategorię smartwatcha.
Ale czym się różni smartwatch od zegarka sportowego?
Ja oddzielam zegarek ściśle do sportu od tych wszystkich smartwatchy takich casual, tym, że są przede wszystkim stworzone po to, żeby ci towarzyszyć w tych swoich wszystkich sportowych aktywnościach.
Są przede wszystkim komputerami treningowymi.
Są komputerami treningowymi, a nie zegarkiem z opcją mierzenia czasu, może GPS-a, może tętna, może rozpoznawania, czy płyniesz kraulem, czy żabką.
Okay.
Czyli taki Apple Watch, Samsung Watch, czy inny watch, coś tam będzie
jest
pokazywał.
Jest przedłużeniem telefonu?
Z przedłużeniem telefonu, tak.
A komputer treningowy jest komputerem
dodatkową
treningowym.
Dodatkową smyczą. A komputer treningowy jest komputerem treningowym, który ci pomaga
wycisnąć
z treningu więcej, zrobić dobry trening, tak. Zapamięta za ciebie te wszystkie parametry, które warto by było, żeby zapamiętał do treningu, jak trenować, co trenować, gdzie, co, jak robić. Zmierzy ci to wszystko, nie musisz tego wszystkiego zapamiętywać, tych wszystkich międzyczasów. Jeżeli ktoś jest treningowym nerdem albo ma treningowego nerda trenera, który to wszystko analizuje, to możesz udostępnić trenerowi swój trening, jak ci poszło, te wszystkie analizy, no to możesz cały weekend spędzić analizując, jak ci poszło piątkowe bieganie. Mhm. Na przykład. Można to zrobić. One oferują mnóstwo fajnych danych. I jest jeszcze trzecia kategoria takich urządzeń do analizowania twoich danych takich zdrowotnych, medycznych, mniej sportowych, ale takich funkcjonowania codziennego.
Fizjologicznych.
Fizjologicznych, bez żadnych wyświetlaczy, bez żadnej analityki w czasie rzeczywistym, tylko to jest jakaś opaska bez wyświetlacza albo te takie właśnie opaski małe, cienkie do mierzenia kroków. Albo jakaś pierścień na palec. To są fajne gadżeciki, ale traktuję jako osobną trzecią kategorię.
Okay.
Z tych wszystkich trzech wymienionych rzeczy wydaje mi się najsensowniej jest zaopatrzyć się, że miałbym coś jednego wybrać, dokładnie to, co mam, czyli zegarek sportowy. No bo pomaga mi w sporcie, pomaga mi w pracy, służy jako zegarek czasami na co dzień. To jest jak z mieszanką studencką, o której już wspominałem kilka razy. Możecie jeść te orzeszki, możecie jeść mieszankę studencką, nie będąc studentami. Możecie sobie kupić sportowy zegarek, nawet jak macie wielki bebzon i nigdy nie trenowaliście żadnego sportu i po prostu udajecie, że jesteście, nie wiem, żeglarzem albo...
pilotem.
Nie wiem, pilotem. Albo komandosem, nie?
O.
Taki sportowy zegarek Moro, tu taki, wiesz, wojskowy. Z kompasem, wiesz, z wysokościomierzem, z barometrem i wydacie na niego kilka tysięcy. No i spoko, jeżeli sprawiałem to frajdę. Git.
No dobra. Czyli to jest dobre rozróżnienie. Zegarki smart versus komputery treningowe.
Możemy też nie chcieć wydawać kupę pieniędzy na wyspecjalizowany sprzęt. Może wystarczy nam właśnie mierzenie, ile zrobiliśmy kroków, ile zrobiliśmy pięter w ciągu dnia, jaka jest godzina, takie najprostsze rzeczy, czyli tam ktoś nie ma co kupić, nie wiem, teściowej na imieniny, mamie albo komuś takiemu, co chciałby sobie coś mierzyć, teraz jest moda na mierzenie, wszyscy mierzą, ile kroków zrobiliśmy, ile pięter, ile zrobiliśmy tego, ile zrobiliśmy tamtego, to można komuś takiemu kupić taką opaskę, ona kosztuje kilka stów i coś ta będzie pokazywała i fajnie, ludzie
będą się cieszyć. Kupiłbyś teściowej opaskę Fitbita do mierzenia aktywności fizycznej?
Spokojnie.
Okej.
Okay. 100%, wiesz, tam wiesz, na przykład na spacerki z psem mierzy, ile tam się kroków zrobiło, ile kilometrów danego dnia. To jest fajne. Ludzie, zauważyłem, lubią to mierzyć, lubią wiedzieć, ale właśnie to jest kolejny taki argument, że no, producenci sprzętów pokazali nam, co nam się podoba, co lubimy, co warto, żebyśmy lubili. My to lubimy. Wcześniej tego nie było, nikt nie miał problemu. Jest, teraz mamy problem, jak ktoś tego nie ma.
No dobra.
Tak to sobie. Jest z gadżetami. To jest tak jak z tabletami. Pamiętasz, jaki był hype, jak były tablety? Były iPody, to były od muzyki, a od tablety były iPady.
iPady, no.
No i przez jakiś czas ludzie sobie nie wyobrażali funkcjonowania w pracy, gdzieś w biegu, tu, w samochodzie, jakiś przedstawiciel handlowy bez iPada. Słuchajcie, gdzie są te wszystkie wasze teraz iPady? Gdzie są te tablety?
Nie, no ja mam, ja używam. Natomiast jak patrzę na statystyki publikowane pod kątem właśnie użytkowania w internecie, no to tablety są pomijalne w tym momencie. Masz smartfony, zwykłe komputery, a tablety stanowią jakiś tam promil, dosłownie, więc to odeszło.
Jak każda moda. Nie wiem, czy zegarki odejdą tak szybko. Może będą, nie wiem, jakieś chipy w mózgu i będziemy mieć te wszystkie dane analityczne w głowie, może w siatkówce oka, może coś. W ogóle są urządzenia mierzące dane, na przykład dla pływaków w okularkach. W okularkach masz w jednym, tam w prawym czy w lewym, masz wyświetlacz taki mini, gdzie pokazuje, jakim tempem płyniesz.
O, to szczodowe. Chciałem sobie kupić takie okulary na motocykl, żeby mi pokazywały. Są takie kaski z takimi wyświetlaczami, że pokazują ci na przykład obraz z tylnej kamery albo właśnie mapę, nie? To jest... O.
Są te takie te gogle.
Fantastyczne.
Chyba Apple produkuje te takie duże okulary, gogle, te takie wyświetlacze.
No ale w tym to nie pojeździsz motocyklem, nie?
A ludzie tym autem jeżdżą.
No ale to nie jest do tego stworzone. Mi chodzi o taki właśnie mały wyświetlacz, taki hud.
Jak nie było tych wszystkich gadżetów i były filmy typu Raport Mniejszości, dobry film, albo Ja, Robot, albo jakieś takie futurystyczne wizje tego, jak to będzie wyglądało za ileś tam lat, to mi się to wydawało takie, o, spoko, dobrze to wygląda, nie? Ale przyszły te czasy, są te wszystkie zegarki, a nie wiem, czy dokładnie tak sobie to wyobrażałem, że to będzie takie fajne. To jest jakaś taka faza przejściowa, powiedzmy. No więc dobra. Już wiemy, że jak już coś trzeba kupić do sportu, bo podcast jest o sporcie, to raczej zegarek sportowy.
Komputer treningowy.
Tak. No bo... jest kilka wiodących marek, jest kilku takich producentów najbardziej znanych. Zegarków jest na rynku sporo, są tanie, średnie, drogie. Raczej te drogie nie są jakieś takie super drogie, w sensie nie kosztują tyle co rower, ale no kilka tysięcy trzeba niestety za nie wydać. Mimo wszystko są tańsze niż te takie smartwatche typu Apple.
Wiesz co?
Chyba.
To głównie zależy od tego, z czego są zrobione, jeśli chodzi o kopertę, o szkiełko, bo zestawy czujników są bardzo podobne. Garmin jest w tym momencie trochę z tyłu, bo na przykład nie ma czujnika EKG, w sensie w niektórych jest, ale on nie jest certyfikowany, na przykład w Apple Watchach czy w Galaxy.
Z tego co wiem, to EKG dobrze mierzy w Apple'u.
Tak, więc chodzi mi o to, że czujniki są w miarę standardowe i te zegarki są bardzo mocno porównywalne, natomiast różnica w cenie wynika po pierwsze z marki, po drugie
brandu, tak.
Po drugie
tej analityki.
Po drugie, z tego, z czego są zrobione, bo jeżeli masz zegarek z tytanu, z jakimś tam szkiełkiem, który jest super odporny, to nawet Garminy, które mają dokładnie te same bebechy, co nasze, one potrafią po 15 tysięcy kosztować. Bez paska.
Wszystkie zegarki są z tego samego. Są z Chin.
Są z Chin. Tak.
Wtedy tak jest. Tak, ale no na przykład my używamy Garmina, bo właśnie dlaczego kupię sobie Garmina, a nie, nie wiem, Polara?
Bo mi pasuje.
Sunto.
Bo mi pasuje Garmin. Nie wiem dlaczego. Po prostu to jest zegarek i nie mam potrzeby mieć innego, bo spełnia moje oczekiwania.
Jest wystarczająco dobry. Tak. Dobro tą aplikację, ten Garmin Connect, w której możesz analizować rzeczy. Jak się już nauczysz wrzucać treningi, jakoś je programować w jednym systemie, no to już w sumie to gra.
Są głosy, które mówią, że na przykład analityka danych, takich typowo biegowo-sportowych, jest lepsza w Polarze. Nie wiem, być może jest.
Bardzo możliwe. Kiedyś się mówiło, że Polar ma lepszy pasek tętna. Ten, który się tutaj zakłada na klatkę piersiową HR, że one były lepsze. Nie wiem, czy to było poparte jakimiś badaniami, czy takim urban legend. Do końca w takim świecie sportowym biegaczy było takie przeświadczenie, że te mają trochę lepsze paski, trochę lepsze tętno. Któreś tam miały w pewnym momencie lepszy GPS, chyba Sunto. Mhm. Dawno już nie widziałem Sunto na rynku, nie wiem, czy to jeszcze dalej funkcjonuje.
Są zegarki, tak.
Od paru lat wchodzą na rynek, a propos produkcji w Chinach, chińskie wersje, chińskie zegarki Koros.
I one
są, z tego co wiem, równie dobre, dobrze funkcjonujące, przy czym najczęściej mówią o nich biegacze, zawodowcy, którzy są sponsorowani przez tą firmę i dostali po prostu taki gadżet za darmo, więc no aż dziw by brał, jakby mówili, że nie, kiepskie. To tak jak te badania odnośnie skuteczności, to niektóre są na przykład sponsorowane. Tam, gdzie wychodzi, że dobry jest Whoop czy Oura, te pierścienie, no to one są sponsorowane przez Whoop albo Oura, no jak już tak dziwnym trafem. Nie wiem, jak to jest. No.
No dobra, Marcin, to teraz poczekaj, bo mamy pytanie, po co w ogóle kupować taki sprzęt? Jak już chcesz go kupić, to wiesz teraz, że raczej komputer treningowy, a nie smartwatch, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka te sprzęty zbierają bardzo podobne dane i generują bardzo podobne rekomendacje, nie? Bo każdy z nich mierzy tętno, każdy z nich ci mniej więcej poda ilość kroków, kalorii,
tak.
Ale w treningu są dane ważne i ważniejsze, bo tak patrząc z perspektywy nerda, który mierzy wszystko, zbierasz jakąś daną, na przykład zbierasz informacje na temat tego, ile kroków robisz w ciągu dnia, albo ile pięter robisz.
Tak jest.
I oczywiście fajnie te dane sobie możesz przeglądać, ale pojawia się naturalne pytanie, so what? Co z tego, że te dane masz i co z nich wynika?
Do minusów zbierania danych przejdę. To jest jeden z moich argumentów, dlaczego te zegarki raczej nam szkodzą niż pomagają. Natomiast odnośnie takich przydatnych danych, no zastanowić warto by się było, co trenujemy, jakie aktywności sportowe będziemy uprawiali i jak takie zegarki mogą nam pomóc. I na przykład w kontekście treningu takiego mieszanego, multidyscyplinarnego. Garmin akurat w moim przypadku sprawdza się bardzo dobrze, bo zabieram go i na basen, i na bieganie w lesie, na bieżni, na jazdę na rowerze. Mimo że kiedyś jak jeździłem dużo więcej na rowerach szosowych, no to miałem specjalny licznik rowerowy, też z firmy Garmin. On nazywał się chyba Edge, Garmin Edge, któryś tam, nie pamiętam, który numer, ale korzystam z tej samej aplikacji, z tego samego ekosystemu.
Z tych samych czujników.
Z tych samych czujników. Pasek tętna łączył się z jednym, z drugim. Wszystko grało jak ta lala. Mimo że też nie był to najlepszy sprzęt na rynku w kontekście właśnie rowerowego rynku, tam dużo lepsze są Wahoo. Przynajmniej takie jest przekonanie teraz. Albo po prostu są popularniejsze. Nie wiem. Mi wystarczał ten Garmin i było wszystko okej, bo grało to razem ze sobą świetnie, jak dobra orkiestra. Więc z tych rzeczy, których ja korzystam, te dane są mi dla mnie wystarczające. Co ciekawe, z takich paski HR, paski tętna, o których wspomniałem, są i lepsze, i gorsze, i tańsze, i droższe. I te droższe, na przykład z firmy Garmin, mają bardzo dużo też parametrów, które same rejestrują. I jeżeli naprawdę jesteś super nerdem, to możesz ustalić, jaki był czas kontaktu z podłożem, jak wysoko biegasz. No, odchylenie prawo, lewo, tych danych jest zylion.
Tak, i one często są przydatne, bo na przykład jeżeli chcesz poprawić ekonomikę biegu, to takie dane się przydają.
Ja na przykład lubię to, że zegarek w czasie rzeczywistym dobrze, dość dokładnie pokazuje moje tempo biegu, bo to jest jeden z parametrów, na który teraz, tu i teraz w moim treningu zwracam uwagę ostatnio. Lubię to, że w czasie rzeczywistym dobrze pokazuje tętno, przy czym to tętno pokazuje z paska, a nie z nadgarstka. Są coraz lepsze te lasery mierzące.
Ale mimo wszystko one nie będą nigdy idealne.
Mimo wszystko one nie będą idealne, lepsze są te paski. Są lepsze, gorsze w nadgarstku, są... No, ileś tam jest czynników, które sprawiają, że no mimo wszystko to, że tak ci tutaj lata ten zegarek, nie przylega dość dokładnie, sprawia, że to jest mniej dokładny pomiar. Ktoś może mieć ciemniejszą karnację, tatuaż, spocony być i tak dalej, to nie do końca będzie tak dobrze.
Temperatura zewnętrzna też na to wpływa.
Tak jest. Korzystam z tętna. Pasek tętna, z którym współpracuje mój zegarek, jest dobrej jakości, pokazuje dobrze te dane, nie ma jakichś tam skoków za dużo, więc jest ok. No i to akurat w moim przypadku się sprawdziło. Równie dobrze mogę go używać podczas wiosłowania na ergometrze, liczy ruch, liczy tętno.
To prawda.
Pytanie, czy będziemy potrzebowali tego wszystkiego w momencie, w którym na przykład chodzimy na siłownię, a biegamy incydentalnie. My oczywiście w naszych treningach zachęcamy do treningów też cardio, też wydolnościowych, więc to się prędzej czy później może przydać, ale czy za każdym razem na trening siłowy zabieram zegarek i klikam sobie, jak mam kolejne powtórzenie, albo robię serię i klikam teraz start serii, teraz stop serii, teraz coś. Ja nie robię takich rzeczy kompletnie.
Na crossfitie tak kiedyś robiłem.
No właśnie, bo mogłeś.
Bo mogłem,
wcześniej
ale
chodziło się na takie treningi, nie miałeś takich zegarków. Nie zaprzątaj sobie tym głowy.
Tak.
Co śmieszne, widać, kto jest byłym pływakiem, a kto jest triatlonistą, tym takim nowoczesnym triatlonistą, bo pływacy nie pływają w zegarkach. Mhm. Po co? Widzisz zegar na ścianie, znasz między czasy mniej więcej, wiesz, jakie masz
ale
pływać.
Ale musisz pamiętać.
Old school. Bierzesz na karteczce, zapisujesz trening, kartkę na mokro przyklejasz na ścianę, na słupek, na murku i to się trzyma. Godzinę, dwie ta kartka mokra będzie się trzymała ściany. Wystarczy.
No dobra, czyli zegarek multisportowy, jeżeli jesteście tak jak my, czyli lubicie zróżnicowanie, lubicie testować różne rzeczy, natomiast do stricte na przykład biegania wystarczy spokojnie komputer biegowy.
Decydowanie.
Nie? I tak powiedziałeś, Savi, parametrów jest zylion, ale pytanie właśnie, które z tych parametrów mogą się nam przydać, żeby poprawić jakość treningu, czy żeby poprawić po prostu zysk.
Będziemy zapisywać czas trwania aktywności. Będziemy, dobrze by było, żeby rejestrował tętno, w której trenowaliśmy, strefie. Dużo to będzie mówiło o efektywności naszego treningu.
No właśnie, jakie są te dane? Czas? Tętno?
Czas, tętno...
Dla różnych treningów.
Dystans, czyli lokalizator, czyli GPS, któreś mają lepszy lokalizator, któreś mają gorszy. Z tego co wiem, Garminy mają dobry lokalizator i korzystają z systemu GPS i korzystają z tego systemu GLONASS, chociaż nie wiem, czy z tego GLONASS to dalej się korzysta, czy się nie korzysta przez wojnę. Tego nie wiem, nie sprawdzałem tego.
Chyba, chyba wyłączyli któryś z tych systemów właśnie przez wojnę. Ale nie jestem pewien. No.
System GPS też można kiedyś wyłączyć. Swoją drogą fajna i ciekawa historia o w ogóle tym GPS-ie jest na Netflixie. Jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, to można sobie zerknąć i oglądać, bo to są rozwiązania militarne, wojskowe, które zostały z jakiegoś powodu pozwolono użytkownikom takim cywilnym tego używać i te wszystkie lokalizatory, nawigacje dla żeglarzy, to tak naprawdę napędziło cały ten rynek i dzięki temu te zegarki też mają taką fajną funkcję. Ja pamiętam, jak był pierwszy hype na zegarki, które miały GPS. To było coś. Normalnie miałeś zegarek, który mierzył ci czas. Te później miały też pasek tętna. Miałem takiego starego Polara, który mierzył mi tętno i byłem podniecony jak nieszczęście, że mam smartwatch, że mam, wiesz, mądry zegarek biegowy, nie? To już był hit. Już wiedziałem, w jakiej biegam strefie. No i to było podnieta totalna, a później przyszedł GPS. O, Timex, tego zegarka używałem. On miał i był GPS, taki. I pol, i pasek tętna. Fantastyczne.
No dobra, jakie dane, Savi, jeszcze oprócz?
Tyle. Do takiego wydolnościowego sportu, okej, może jeżeli jeździsz na rowerze i masz miernik mocy, albo masz miernik mocy w bucie do biegania, rzadko kto używa tego miernika mocy do biegania, to moc będzie jeszcze lepszym parametrem. Mhm. Mierzenie generowania mocy wyrażanej w watach będzie jeszcze lepszym parametrem niż tętno, bo tętno zależy od wielu czynników, od tego, co zjadłeś, jak spałeś, czy się zdenerwowałeś, czy jest gorąco i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dla takiego, powiedzmy, amatora trenującego to będą wystarczające dane.
No dobra, okej. To zatrzymaj się tutaj chwilę, bo mamy dane treningowe, ale doskonale wiemy, że równie ważne co trening są wszystkie nawyki okołotreningowe. I teraz jakie dane okołotreningowe warto zbierać, żeby to miało wpływ na trening?
Nie jesteśmy w stanie wszystkich sobie z głowy wymyślić, które te zegarki oferują, bo chyba mają wszystko, co mogą.
Chodzi o to, które warto, nie? Bo wiadomo,
mogą
że
wam alarm
sporo.
Możecie sobie ustawić, będą wam co godzinę, co pół godziny przypominać Kasia, napisie. Jurek, napisie wody.
Albo wstanie i się poruszaj.
Tak, rusz tyłek. Albo, no nie wiem.
I to z funkcją upierdliwej ciotki, którą... Dlatego właśnie
Ja używam alarmu, budzika, takich prostych rzeczy, żeby nie mieć telefonu przy łóżku. Wolę mieć zegarek przy łóżku. Nie wiem, czy to lepiej, czy to wcale nie ma różnicy. Mniej tych fal wszystkich emituje, czy tyle samo. Wolę wierzyć, że mniej.
No dobra, ale poczekaj. Dane okołotreningowe, które mają wpływ na trening.
Zależy też, co robisz, bo jeżeli biegasz biegi jakieś outdoorowe. Ja przez parę sezonów bawiłem się w swimrun, czyli bieganie i pływanie naprzemienne. To dopiero była spoko zabawa. Czyli pływałeś, biegałeś i w ciuchach, w których biegłeś, płynąłeś i tak na zmianę. Gdzieś tam po jakichś jeziorach. To nawigacja była kluczowym parametrem, żeby się nie zgubić, żeby biegać od punktu do punktu. To są spoko rzeczy, to są spoko dane, które ci ten zegarek pokazywał. Ja z tego naprawdę serio korzystałem.
A w normalnym życiu korzystasz z jakichś danych? Typu, nie wiem, patrzysz, ile spałeś, albo patrzysz, jaka była jakość twojego snu.
No właśnie, myślę, że możemy płynnie przejść też do minusów, które tutaj widzę.
No.
W momencie, w którym miałem zegarek, który zaczął pokazywać więcej tych danych, to był... Przeszedłem wtedy chyba z Polara na właśnie pierwszego z moich Garminów. Mhm. On zaczął właśnie pokazywać więcej rzeczy. Spalone kalorie, ilość kroków, ilość pięter, ilość tego, ilość tamtego. Po jakimś czasie zacząłem się tym wszystkim stresować. I widzę to w badaniach, widzę to w danych, że coraz większej grupy ludzi powoduje to dodatkowy, niepotrzebny stres. To jest tak jak Instagram, który pokazuje nam wyidealizowany świat, chude modelki, dopakowanych kolesi, którzy zawsze wyglądają idealnie. To tak samo co 3 minuty możemy zerknąć na zegarek. O, zrobiłem za mało kroków. O, spaliłem za mało kalorii. Warto, słuchacze, widzowie, żebyście wiedzieli, że wasze zegarki sportowe, te wszystkie smartwatche w miarę dobrze będą pokazywały tętno. Jakiś jest tam dopuszczalny próg błędu, ale liczenie kalorii to jest w większości wróżenie z fusów. To jest jakaś tam predykcja, wyliczanie tego na podstawie algorytmów i znajdziecie badania, w których nie myliły się bardzo, nie doszacowywały 20%, nie doszacowywały 30%, przeszacowywały o 100%. Z odchył w jedną i w drugą stronę. Może ci pokazywać, że zjadłeś tysiąc więcej, że spaliłeś 1000 więcej, albo że spaliłeś 1000 mniej, 2000 mniej. I do końca nie wiesz, stresujesz się tym, no bo nie spaliłem tyle kalorii, ile trzeba, no to jeszcze pójdę, ruszę się. I są i plusy, i minusy. Komuś może pokazywać, ktoś, kto się mało rusza w ciągu dnia, nie wiem, robi 3000 kroków. Siedzący tryb życia, nie za dużo robię w ciągu dnia, no to okej, siedzę. No i zegarek mi pokazuje... Ty, no ale weź, że się rusz, idź na spacer. Jeżeli nie masz takiego nawyku i zegarek ci pomoże w tym, wyrobić taki nawyk, że będziesz chodził, robił te kroki, tej teściowej, której kupiłeś ten krokomierz, on będzie jej pokazywał, że jeszcze nie zrobiłaś 8 tysięcy, 10 tysięcy kroków. Idź, rusz się. Jeżeli się będą ludzie ruszać, robić takie rzeczy i ten zegarek będzie do tego motywował, spoko. Ale jeżeli wprawia cię to w zakłopotanie, w stres, takie... przeładowanie tymi wszystkimi danymi, które nagle zaczęliśmy się stresować, nagle stresujemy się, jaki mamy puls, jaką mamy saturację, ile zrobiliśmy kroków, ile spaliliśmy kalorii, ile tego, ile tamtego. Wcześniej tego nie było i też było okej. Okay. Jakoś ludzie funkcjonowali, nie? Ale od kilku lat no, większość z nas nie wyobraża sobie nie liczyć tych kalorii, nie wiedzieć, ile zrobiliśmy pięter. Naprawdę po co wam to?
Wiesz co? Myślę, że na pewnym etapie to się przydaje i to bardzo. Bo zauważ...
Na początku, żeby się rozkręcić.
Na początku, żeby się rozkręcić i żeby poczuć trochę swoje ciało i to, jak ono funkcjonuje. Bo zauważ jedną rzecz. Masa ludzi w internetach pisze o tym, że tutaj trenuję, mało, bardzo mało jem, a mimo wszystko nie mam wyników na wadze. I moim zdaniem, o ile tak powiedziałeś, i tu jest racja, że takie przytłoczenie danymi i zbyt duża ilość informacji na co dzień mogą powodować jakieś stany lękowe czy, nie wiem, stres, o tyle na początku, jeżeli zaczynasz trenować i potrzebujesz mieć jakiś punkt odniesienia, bo wydaje ci się, że mało jesz, a tak naprawdę nie jesz mało, i potrzebujesz wrzucić jakieś dane w kalkulator. Na przykład my mamy kalkulator na smartworkout.pl/kalkulator,
tak,
który jak mu podacie wasz wzrost, wiek, masę ciała, docelową masę ciała, którą chcecie osiągnąć, czy to schudnąć, czy przybrać, ile razy trenujecie i jakieś bazowe parametry, na przykład, nie wiem, bazowy metabolizm, który wam taki zegarek policzy, mniej lub dobrze, czyli tyle, ile palicie w ciągu dnia, to macie mniej więcej perspektywę, ile czasu zajmie dojście do celu i to wcale nie jest 3 tygodnie bikini,
czasami
beach
może
body.
Być 12, 15, 16 tygodni.
Czasami nawet ponad 30.
Dobrze, no, okej, to jest racja, jasne, absolutnie rozumiem to. Natomiast przytłoczenie tymi wszystkimi danymi może też czasem nas blokować, to jest raz. Dwa, tak jak powiedziałeś, ktoś może nie kontrolować, ile tak naprawdę je. Może ci się wydaje tylko, że jesz mało, tak naprawdę tego nie liczysz, więc nie wiesz. Z drugiej strony twój zegarek może nie do końca wiedzieć, jaki ty masz problem z tarczycą, bo hormonów ci nie bada i może faktycznie wiesz mało wedle algorytmu, wedle statystyk dla twojej grupy wzrostu, wagi, wieku i tak dalej, ale może ty akurat masz jakieś problemy hormonalne i powinieneś jeść mniej, zdecydowanie mniej, mniej niż to pokazuje, żeby rzeczywiście osiągać efekt. Jeżeli będziemy sugerować się tylko zegarkami, to jest obarczone bardzo dużym błędem. Na to należy uważać.
Wiadomo, ale jest to taka informacja, którą masz zegarka, jest lepsza niż brak informacji.
Lepsza niż żadne. No to jasne, oczywiście. To jest tak. Macie już jakąś wagę w domu. Nie kalibrujecie jej, nie jest jakoś standaryzowana, ale to jest wasza waga domowa i jeżeli ważycie się zawsze na tej samej wadze, to jakoś można się porównać do tych odczytów wcześniej. Mhm. Zobaczyć jakiś trend w czasie. Więc ja tak bym to traktował, jako taki coś ciekawego, jakiś dodatek i ewentualnie możesz zobaczyć, że za każdym razem paliłeś, nie wiem, 2000 kalorii, przebiegłeś maraton i spaliłeś 5000 kalorii. No to rzeczywiście tutaj było tego więcej, możesz trochę więcej zjeść. No ale to naprawdę nie jest to żaden wyznacznik taki laboratoryjny.
Mówiłeś w poprzednim odcinku o tym, że do cardio zmotywowały cię tak naprawdę wyzwania, których nie było na siłowni, że nowe wyniki, nowe współzawodnictwo i tak dalej. Kolejny plus zegarków, który ja uważam za fenomenalny, jest to, że nawet jeżeli z treningu na trening pobiegniesz ten kilometr przykładowy o 3 sekundy szybciej, to on ci to wskaże i on ci powie, że masz progres i on ci pogratuluje i to jest super motywacja do budowania nawyków.
Tak, to nie, no Garmin to ci nawet pokaże, że nie wiem, próg tlenowy ci się lekko zmienił. Mhm. To oczywiście, że tak.
Takie małe winy.
Tak, małe winy czasami mogą nas naprawdę napędzić do czegoś dużego. Mhm. Absolutnie. Jest duży system, portal, w którym możesz rejestrować te wszystkie aktywności, Strava, gdzie biegacze, kolarze, pływacy wrzucają, wioślarze wrzucają swoje treningi. Tam jest budowanie społeczności. Zresztą na Strawie jest też klub smart workoutowy. Jeżeli biegacie albo jedziecie na rowerze, to możecie się tam do niego też dołączyć. Więc analityka to jest spoko rzecz dla takich, którzy biegają. Zresztą jakbyśmy porównali nerdów sportowych, biegających, pływających, jeżdżących na rowerach i tych chodzących na siłownię, to oczywiście są tacy, którzy rejestrują swoje parametry. Ktoś ma notatnik, zwłaszcza tacy oldschoolowcy mają zeszycik, tam sobie zapisują, jakie ciężary, czego używali, ale jest zdecydowanie tych ludzi mniej versus biegaczy, którzy na bieżąco dokładnie wiedzą, ile biegli, ile zrobili kilometrów i jakim tempem. Po prostu analityka wśród biegaczy jest zatrważająca. Nie mogę wyjść z podziwu, że wszyscy, większość ludzi, którzy to coś takiego robią, używając takich sprzętów, rzeczywiście wszystko rejestrują, wszystko znają na pamięć.
Może dlatego są skuteczni, bo pierwsze prawo budowania nawyku jest takie, że musisz coś mierzyć, żeby to kontrolować, żeby to poprawiać.
Może.
Okej, Savi. Reasumując, mam takie przemyślenia po dzisiejszym podcaście, chyba że chcesz jeszcze dodać coś.
No, dawaj przemyślenia.
Mam takie przemyślenia, że zegarek sportowy, mówimy tutaj o komputerze treningowym, nie o smartwatchu, to jest coś, co na pewno pomoże wam budować nawyki, to jest niezaprzeczalne. Po drugie, pomoże wam mieć jakiś punkt odniesienia, czy to jeśli chodzi o jedzenie, czy to jeśli chodzi o tempo treningu, czy to jeśli chodzi o zmęczenie treningu, bo możesz czuć, wiesz, że przebiegłeś 10 kilometrów, czujesz się super, a twój zegarek pokazuje ci, że biegłeś, nie wiem, stętnem 90% przez większość czasu.
I dotarłem też do niestety badań, które pokazują, że ludzie sugerują się tym, co pokazuje zegarek i rzeczywiście zaczynają tak się czuć. Możesz czuć się fajnie, a zegarek ci mówi... Słuchaj, Paweł, czujesz się źle. I wiesz co? Zaczynasz czuć się źle. Albo patrzysz na zegarek, spałeś z nim w nocy swoją drogą. Są tacy, którzy śpią w nocy, mierzą ten HRV.
Ja śpię w nocy, mierzę HRV.
Okej,
okay,
a ja wolę nie używać zegarka w nocy, wolę spać bez żadnej elektroniki i nie potrzebuję mierzenia zmienności tętna, żebym się czuł, czy się wyspałem, czy się nie wyspałem. Ale czasami możesz się obudzić. Czujesz się wyspany, miałeś fajne sny, spoko, jest energia, a zegarek ci mówi, nie, spałeś w tej fazie snu, spałeś za mało, w tej za dużo. Dotarłem do badań, dołączyłem je do notatek, że analiza tych faz różnych snu to jest o kant rozbić niestety w większości zegarków, więc to jest takie...
Nie, ale poczekaj, ja zmierzam do czegoś innego, bo mówiłem o tym, że warto mierzyć parametry i tych parametrów jest dużo, ale te parametry należy traktować raczej jako szukanie problemu, niż jako wyznacznik życiowy. O co mi chodzi?
Decydowanie.
O co mi chodzi? Wstajesz rano, jesteś nie do życia, nie możesz nic zrobić, źle się czujesz, nie masz ochoty iść na trening. I teraz, jeżeli zebrałeś dane z zegarka jakieś treningowe, to możesz próbować wnioskować na podstawie tych danych, co z tobą nie tak. Czy się nie wyspałeś? Czy na przykład jesteś przetrenowany, bo takie dane też pokazuje zegarek. Czy nie chodzi mi o to, żeby używać tego zegarka teraz, o zegarku, powiedz mi, czy dziś mogę iść na trening. Niektórzy tak mówią, nie, HRV mam dzisiaj niskie, to dziś nie będę trenował. No nie. Ale jeżeli na przykład coś z twoim samopoczuciem jest nie tak, coś z twoją regeneracją jest nie tak, to te dane mogą posłużyć ci właśnie jako punkt wyjścia do zastanowienia się, co poprawić, niż punkt, który codziennie sprawdzasz i się stresujesz, czy na pewno wykonałeś wytyczne swojego mądrego zegarka. Nie? To
absolutnie, od tej strony. Absolutnie. Ja też widzę takie, nawiązując do tego raportu mniejszości i tych wszystkich fantastycznych filmów, technologia może mieć wykorzystanie i pozytywne, i negatywne. I pozytywne to tych wszystkich wspominaliśmy. Może nam pomagać w sporcie, w różnych rzeczach. Może wam powiedzieć zawczasu, że jest szansa, że będziecie mieć jakiś zawał, udar, zgubicie się w lesie, powie wam, gdzie dojść, którędy dojść do domu, zapomnicie kluczy, no to awaryjnie zadzwonicie do żony, żeby powiozła klucze, albo nie wiem, zapłacicie w sklepie, bo biegacie gdzieś i nagle zachciało wam się pić wody, albo cokolwiek. Okej, pomoże na tysiąc różnych sposobów. Ale żeby nie było tak, że za kilka lat wasze zegarki zdolne już do analizy, do rozwiniętej sztucznej inteligencji, która będzie przerabiała te wszystkie dane, dojdziemy do punktu, w którym będziemy na tyle uzależnieni od tych zegarków, że nie będziemy sobie potrafili wyobrazić życia bez nich, a dzięki zebranym danym firmy będą wam oferowały jeszcze lepsze produkty. I to nie mówię o masełku na cholesterol, jak wam wyjdzie, że cholesterol będzie gorszy, tylko, nie wiem, pojedziecie ubezpieczyć samochód albo siebie na życie i wyjdzie wam, że no, z danych pana, danych biomedycznych wyszło, że no, twoje ubezpieczenie powinno być 500% droższe, bo jest większa szansa, że coś ci się stanie, szybszy zjazd do bazy albo coś. Nie wiem, czy chcemy takiego świata. Może to będzie dobre? Nie wydaje mi się.
Czyli, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z prośbą o rekomendację przedtreningówki zegarka treningowego, to co mówisz?
To mówię, żadne przedtreningówki na razie, żaden zegarek na razie, pokaż mi, jak się rusza, że jak już ktoś zasłuży na takie informacje, no to mówię, no kup sobie taki, który ci się będzie podobał, no i tyle. No. Mi się na przykład podobał czarny, dobrze to wygląda i nie ma wielkiej przy tym filozofii. One w większości, jeżeli są ustawione na dobrą godzinę, pokazują dobrą godzinę, a człowiek nawet zbity zegarek dwa razy w ciągu doby pokazuje dobry czas. Zresztą, żeby być na czasie, na bieżąco, ale to jest świetne, płynne przejście, aż zabiło mi serduszko mocniej. A wiem to, bo mierzę HR. Obserwujcie ten kanał, wtedy zawsze będziecie na czasie i nowe odcinki będą wyskakiwały jak nie wiem co, królik kapelusza.
I wtedy my być może kiedyś będziemy mogli przejść z garminów na patki, które już wtedy będą smart.
Na wieśniackie Rolexy.
smartworkout.pl/61. Jeżeli chcielibyście notatki zobaczyć odnośnie zegarków i podsumowanie dzisiejszego odcinka. I do zobaczenia za tydzień.
Dziękuję. Ja bym wolał wejść na zegarek słoneczny. I się nie przejmować tym wszystkimi danymi.